Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Trzy osoby dowiadują się codziennie w Polsce, że są zakażone wirusem HIV. O tym, ile dowiaduje się też o chorobach przenoszonych drogą płciową, niewiele wiadomo, ale z pewnością jest to spora grupa, do której może należeć też znaczna część osób młodych, nastolatków. Jak z dziećmi rozmawiać na takie trudne tematy? O tym mówić będą moi goście, psycholożki, psychoterapeutki Magdalena Dietrich i Marta Kosińska, która jest również seksuologiem. Witam Panie w studio, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie macie wrażenia, że w ostatnich latach jakoś tak mniej mówi się o chorobach takich jak kiła, rzeżączka, HIV, AIDS, może tylko raz w roku, właśnie w okolicach 1 grudnia, one zniknęły te choroby?
O tyle, o ile na temat HIV ja jeszcze słyszę wśród młodzieży, kiedy pracuję z nimi w szkołach, to jeżeli chodzi o inne choroby czy infekcje wymienione przez panią, no to tu jest w ogóle jedna wielka niewiadoma. Jeżeli chodzi o HIV, to były duże kampanie jeszcze kilka lat temu, więc młodzież na temat HIV nie ma tak złej wiedzy jak na temat innych chorób. Na przykład całkowitą niewiadomą jest dla nich chlamydioza, rzeżączka, a to są jedne z najczęstszych obecnie chorób, również wśród osób młodych.
Czyli ta wiedza jest niewystarczająca wśród młodych ludzi, jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową, to jest zauważalne.
Tak, są deficyty, jeżeli chodzi o poziom wiedzy, edukacji seksualnej w szkole. I tak jak wspomniałeś, że parę lat temu były kampanie na temat HIV, AIDS, tak, ja się zgodzę, że ostatnio mniej to widać w mediach.
Jeśli chodzi o wiedzę też, to zauważają to zarówno specjaliści pracujący w ośrodkach diagnostycznych dotyczących chorób przenoszonych drogą płciową, że coraz więcej osób w ogóle trafia do ich ośrodków i coraz młodszych osób, ale też to wynika z badań. I na przykład bardzo mało jest informacji takich stricte wynikających z badań na temat stanu wiedzy młodzieży. Są właściwie takie dwa duże badania. Jedno z 1998 roku, a drugie z 2011 roku. I co jest zatrważające, to jest to, że poziom wiedzy nastolatków nie zmienił się tak naprawdę przez ten cały czas. Natomiast to, co się zwiększa, to jest liczba zakażeń chorobami.
Tak. Ja się zastanawiam, czy temat dla młodzieży jest krępujący na tyle, że oni go unikają, a może po prostu nie jest interesujący, tak? Z waszego doświadczenia terapeutycznego, co wynika? Czy rzeczywiście jest nieinteresujący dla młodych ludzi?
Ja obserwując reakcję młodzieży na różnych warsztatach, które prowadzę w szkołach, mam wrażenie, że młodzież chce rozmawiać, chce dyskutować. Jeżeli stworzy się dobrą przestrzeń do wymiany myśli, poglądów, stereotypów, to oni szukają tej wiedzy i chcą po nią sięgać. Ale dużo zależy od tego, jak do tego tematu podejdziemy, w jaki sposób zbudujemy zaufanie, otwartość grupy, ale ciekawość jak najbardziej jest.
Jest to temat na pewno wstydliwy dla młodzieży. I na pewno bardzo rzadko poruszany. I kiedy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale kiedy zaczynam prowadzić zajęcia na temat chorób przenoszonych drogą płciową, to ja mam wrażenie, że oni po raz pierwszy w życiu słyszą informacje na ten temat.
I widzisz te duże oczy.
Tak.
Zdziwione, że coś takiego w ogóle istnieje.
Tak, tak, i tę ciszę na sali. Jest taki typ ciszy, że słychać nawet muchę, wiecie państwo. I to właśnie się tam wtedy dzieje. I to jest taki ewidentny znak, że tak naprawdę nikt wcześniej z nimi najprawdopodobniej nie rozmawiał na ten temat.
Ja przygotowując się do tej rozmowy, przejrzałam też badania różnego rodzaju na ten temat, skąd młodzież czerpie wiedzę dotyczącą chorób przenoszonych drogą płciową i z tych badań, które pani tutaj już wspomniała, wynika, że na pierwszym miejscu jest internet, który jest głównym źródłem wiedzy, potem są właśnie zajęcia jakieś w szkole, potem koledzy, a na końcu dopiero rodzice. Dlaczego dorosłym rodzicom, osobom najbliższym nastolatkom jest tak trudno na te tematy rozmawiać?
To może wynikać z różnych czynników. Z jednej strony rodzice trochę zaprzeczają seksualności dziecka, która jest od urodzenia. Dziecko ma swoją naturalną ciekawość, dopytuje o różne rzeczy w toku swojego rozwoju, adekwatnie do wieku. Czasami jest to pytanie, skąd się biorą dzieci, czasami, czy ja też będę miała włosy w okolicach łonowych, tak jak dorosła kobieta. Czasami zapytają, czym jest seks. I rodzice, często nie potrafiąc odpowiedzieć, czując zażenowanie, zawstydzenie, spychają to na późniejszy etap, że porozmawiamy później, to nie jest temat dla ciebie, jak będziesz starsza, to wrócimy do tematu. A dziecko tym samym dostaje informację, że to jest jakiś temat tabu, że to jest coś wstydliwego, że nie wiadomo, czy z rodzicem mogę o tym porozmawiać.
Dzieci się uczą na zasadzie takiego przykładu, co robią rodzice, naśladują, tak?
Mhm. I też dziecko znajdzie odpowiedź, znajdzie albo w internecie, albo wśród rówieśników później. Może nie wrócić do nas z pytaniami. I zamykając sobie gdzieś na początku dyskusję, rozmowę z dzieckiem na podstawie jego pytań, też trudniej będzie nam nagle otworzyć temat chorób przenoszonych drogą płciową, temat antykoncepcji, że gdzieś wokół całego tego obszaru seksualności będzie temat tabu w rodzinie.
Ja myślę, że dziecko przede wszystkim, jeżeli rodzic jest zamknięty na rozmowę na temat seksualności, to dziecko dostaje taki jasny komunikat właśnie, że rodzic jest ostatnią osobą, z którą może na ten temat rozmawiać.
Da się w ogóle rozmawiać na temat chorób przenoszonych drogą płciową, nie mówiąc o seksualności człowieka?
Jak człowiek bardzo chce, to można. Jest taki sposób, mogę za chwilę go przedstawić. Natomiast pytanie, czy warto? No bo tak naprawdę choroby przenoszone drogą płciową, jak sama nazwa mówi, przenoszą się przez kontakt seksualny. I dobrze by było, gdyby nasze dziecko miało do nas zaufanie na tyle, żeby się dzielić może nie wszystkimi informacjami, ale jakimiś podstawowymi, najważniejszymi. Natomiast jeśli chodzi o taką metodę rozmowy z dzieckiem, jeżeli chcemy naprawdę to tak zrobić na skróty, to najlepiej wyjść od stanu zdrowia, omawiania stanu zdrowia danego organizmu. I porozmawiać z dzieckiem, jak wygląda zdrowy organizm. Tak naprawdę można to zrobić już od jak najwcześniejszych lat, od momentu, kiedy dziecko zrozumie ten komunikat. No i dziecko wymienia, no zdrowy organizm to taki, że nic nie boli na przykład, tak? Ani nic nie piecze, ani nic nie szczypie, tak? Ani nie ma żadnych wydzielin niepokojących. No i w ten sposób można kolejnym krokiem przejść do narządów płciowych i zapytać się, słuchaj, a takie zdrowe genitalia, jak funkcjonują, kiedy wszystko jest dobrze? Czy na przykład podczas oddawania moczu, podczas siusiania, czy
coś może boleć?
Czy coś może boleć, szczypać? Nie, to jakie to jest uczucie? No ulga. No tak, pewnie ulga.
To jest rozmowa z małym dzieckiem, powiedzmy, tak?
Nie tylko. Nie powiedziałabym, że z bardzo małym dzieckiem. To jest taki skuteczny komunikat w ogóle do zapamiętania na długo, bo konkluzją tej rozmowy jest to, że jeżeli cokolwiek niepokojącego zauważysz, co jest nie takie jak zwykle, niezależnie od tego, czy teraz, czy po podjęciu współżycia, czy kiedyś w przyszłości, to bardzo istotne jest to, żeby jak najszybciej to leczyć. Bo większość chorób przenoszonych drogą płciową daje się wyleczyć na wczesnych etapach, no później już jest dużo trudniej.
Jakie okoliczności sprzyjają na przykład, żeby podjąć taką rozmowę? Jeśli rodzice są zdecydowani, że ja chcę sam, nie chcę, żeby tego robiła szkoła i chcę rozwiać pewne mity, które krążą wokół chorób przenoszonych drogą płciową, że na przykład one ustąpią same, albo że można zarazić się tylko przez stosunek płciowy, to w jakich okolicznościach lepiej podjąć taką rozmowę, żeby ta rozmowa przyniosła efekty, żeby była edukacyjna?
Ja też myślę, że trochę się tutaj zatrzymałyśmy przy tym, czy można rozmawiać o chorobach bez rozmowy o seksualności i szukałyśmy takich rozwiązań, bo ciężko. Ciężko jest rozmawiać bez nawiązania do seksualności, o chorobach przenoszonych drogą płciową i stworzyć nagle taką atmosferę, nie rozmawiając wcześniej. Dobrze, dzisiaj o 15 siadamy i rozmawiamy, że to będzie niekomfortowe zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. Jeżeli gdzieś w toku rozwoju cały czas ta otwartość jest w rozmowach na różne tematy, to też łatwiej wykorzystywać różne okazje, które się pojawiają samoistnie, na przykład zbliża się Światowy Dzień AIDS, mogą być audycje w telewizji, można nawiązać do tego, do wiedzy dziecka czy nastolatka, do jego poglądów na temat AIDS, HIV, co wie, czy wie o innych chorobach, wykorzystać to, tworząc też taką atmosferę intymności w domu, czyli jeżeli jest młodsze rodzeństwo, to zadbać, żeby nastolatek był sam z nami, jeżeli mamy zbudowaną dobrą relację z nastolatkiem, jeżeli tego kontaktu nie mamy, to też będzie to trudne. Żeby też wiedział, że z nami jako z dorosłymi, jako rodzice może porozmawiać na ten temat. Ogólnie też badania mówią, że warto dzieci edukować i informować o zmianach, które mają nastąpić za mniej więcej 2 lata, żeby było przygotowane, czyli mówienie na przykład o antykoncepcji czy o chorobach 16-latce jest już trochę za późne, bo często dziewczyna ma już tą wiedzę, czy na przykład o miesiączce 13-latce, że takim etapem, kiedy zaczynamy wprowadzać informacje, to jest z reguły 2 lata wcześniej, żeby dziecko było przygotowane i nie było zaskoczone.
Szczególnie, że jeżeli chodzi o rozpoczęcie współżycia, to nie jest tak, że możemy spać spokojnie, bo młodzież tak naprawdę, zanim rozpocznie kontakt na przykład z jednym stałym partnerem seksualnym, ma kontakty z wieloma różnymi partnerami i partnerkami, które również nie są gwarancją uniknięcia choroby przenoszonej drogą płciową, bo na przykład opryszczka genitalna jest no, taką chorobą, która po prostu przenosi się nawet bez stosunku seksualnego.
A też gdzieś kierując się mitami, które wśród młodzieży funkcjonują, czy w oparciu o jakieś szczątkowe informacje, które dostają, to młodzież jest przekonana, że tylko w czasie pełnego stosunku seksualnego z penetracją mogą się czymś zakazić albo zarazić. Więc wybierają różne inne formy współżycia, bo w ich opinii jest to bezpieczne.
Jak rozmawiać z młodymi ludźmi? Jak to robić, żeby ich nie nastraszyć?
Badania mówią, że podejście polegające na promowaniu wstrzemięźliwości seksualnej jest całkowicie nieefektywne. Więc jeżeli my będziemy mówić, że poczekaj, dopiero później, to jeszcze nie dla ciebie, to jest prawdopodobieństwo, że dziecko...
Tym bardziej skorzysta.
Tym bardziej skorzysta, albo po prostu nam nie powie o tym, kiedy skorzysta. Jak rozmawiać? Postarać się jak najbardziej swobodnie, jak najbardziej naturalnie, nie stwarzać jakichś bardzo szczególnych warunków do tej rozmowy. Dlatego, że dziecko musi mieć jasny komunikat, nastolatek musi mieć też jasny przekaz, że seksualność jest taką jedną z wielu sfer człowieka, nieodłączną, bardzo ważną w jego życiu i w ten sposób też powinniśmy o tym rozmawiać, jakby to była zwykła rzecz. Bo to jest zwykła rzecz, tylko dla nas często jest tak, że to my jesteśmy dużo bardziej skrępowani, my dorośli, niż nastoletnie dzieci.
Młodzieży jest łatwiej rozmawiać z psychologiem, z seksuologiem, z psychoterapeutą, niż na przykład z mamą albo z tatą.
Jakiś czas temu prowadziliśmy badania akurat na przystanku Woodstock, gdzie zbieraliśmy od woodstockowiczów ankiety i było też pytanie, z kim chciałbyś rozmawiać o seksie, albo kto w twojej szkole powinien prowadzić edukację seksualną. I zdecydowana większość, tam 600 osób przebadaliśmy, wskazywała, że chcieliby, żeby takie zajęcia prowadziła seksuolożka, psycholog albo lekarz, ginekolog. Że szukają wiedzy merytorycznej z osobą, która wie.
Natomiast ja myślę, że wszystko zależy od tego poziomu swobody, który sobie stworzymy z dzieckiem w rozmowie na temat seksualności.
Myślę, że dom tutaj może pełnić bardzo dużą rolę i bardzo dobrze byłoby się dowiadywać o relacjach intymnych i seksualności z domu.
Czyli rozumiem, że panie rekomendujecie rodzicom, rozmawiajcie, nie krępujcie się, tylko zyskacie na tym wy i wasze dzieci.
I relacja.
Dziękuję Jasne. Bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi były psycholożki, psychoterapeutki Magdalena Dietrich i Marta Kosińska, która jest również seksuologiem. Dziękuję paniom za przyjście do studia. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.